Polskie Radio Rzeszów.
Minęła północ.
Pst, to jest nocna zmiana.
Przed mikrofonem Karol Skrobacz, za sterami audycji Stanisław Kuc. Noc z czwartku na piątek to co kilka tygodni spotkanie ze światem akademickim, ale tym widzianym z drugiej strony katedry, oczami profesorów, doktorów, adiunktów, asystentów itd. Dzisiaj na progu nowego roku akademickiego uroczyście inauguruje go dziekan jednego z wydziałów, z którą spotkam się już za chwilę. Proszę zostać z Polskim Radiem Rzeszów do godziny pierwszej. Doktor habilitowana Justyna Ruchała, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dziekan Wydziału Biotechnologii Collegium Medicum tej uczelni, a wśród współpracowników po prostu Justyna jest ze mną. Cześć.
Cześć, witaj.
Lepiej się czujesz, jak tytułują cię jako dziekana, czy z kolegami z pracy, tak jak teraz, kiedy przychodzą? Cześć, Justyna.
Jednak wolę takie bezpośrednie zwroty, wolę jednak Justyna.
Cieszę się bardzo, że spotkaliśmy się w Nocnej Zmianie. W ogóle spotkaliśmy się po raz pierwszy po dwóch stronach mikrofonu, bo chociaż już wiele miejsc Uniwersytetu, Politechniki, WSPiA, innych uczelni, w SIZ-u i tak dalej, w Rzeszowie zaglądałem, no to gdzieś na ten Wydział Biotechnologii, nie wiem, czy nie było mi po drodze, czy takich tematów nie poruszaliśmy w godzinach rektorskich, ale pierwszy raz się spotykamy. Pytanie, czy dziekan na początku nowego roku akademickiego ma dużo pracy, to chyba pytanie retoryczne.
Bardzo. Ma bardzo dużo pracy i ja bym powiedziała, że rok akademicki dla dziekana zaczyna się znacznie wcześniej niż dla całego świata studentów zwłaszcza, bo dla pracowników też bywa, że ten rok się zaczyna wcześniej. I to z różnych powodów. Dla pracowników pewnie zwykle z tego powodu, że wrzesień to jest w dalszym ciągu miesiąc poprawek i ewentualnych egzaminów dyplomowych, które nie mogły się z różnych powodów odbyć jeszcze w czerwcu. Natomiast dla dziekana organizacja kolejnego roku akademickiego zaczyna się jeszcze w czerwcu, a często nawet wcześniej. I to w dużym stopniu zależy od tego, czy na przykład istnieje konieczność aktualizowania programów studiów na kolejny rok. Wtedy rzeczywiście tak prace rozpoczynają się jeszcze powiedzmy w październiku, listopadzie roku wcześniejszego. A już taka typowa organizacja, jeśli programy mamy gotowe, harmonogramy gotowe, to organizacja roku akademickiego w zasadzie zaczyna się od czerwca organizacją przydziałów czynności na kolejny rok dla nauczycieli.
Już wtedy wiedzą, jakie przedmioty będą prowadzić od października, czy to jeszcze może jakoś się zmieniać?
Jest to jeszcze w powijakach w czerwcu. Natomiast już powoli jest to rzeczywiście planowane. Ostatecznie oczywiście te informacje otrzymują we wrześniu, kiedy już znamy informacje dotyczące chociażby rekrutacji na kolejne lata na określonym kierunku. Ale rzeczywiście tutaj...
Wakacje mają ciężkie. Kto pracuje poza władzami wydziału? Jakie działy, jakie jednostki, jakie osoby, na jakich stanowiskach? Kto ten zespół tworzy?
Tutaj uniwersytet można rozpatrywać na takim poziomie dydaktycznym, poziomie naukowym i poziomie organizacyjnym. Jeśli mówimy o takim typowym poziomie organizacyjnym, no to cała administracja oczywiście pracuje w wakacje, bo to jest związane po prostu z organizacją uniwersytetu. Naukowo to naukowcy pracują przez cały rok, więc tutaj wakacje to zupełnie nie jest czas odpoczynku dla naukowca. No i dydaktycznie no to tu jest to rzeczywiście związane przede wszystkim z dydaktyką dla studentów. Natomiast często jest tak, że w momencie, kiedy nauczyciel chociażby prowadzi studentów, jeśli chodzi o prace dyplomowe, to bardzo często te wakacje to nie jest taki czas posuchy. Więc tak rzeczywiście niejednokrotnie w rozmowach z osobami, które zupełnie nie są związane z uczelnią, często padają pytania, co wy tam robicie? Przecież są wakacje, po co chodzić w ogóle do pracy w wakacje.
Każdy
a tej pracy jest ogrom i zwłaszcza, że myślę, że niejednokrotnie nauczyciele pracujące na uczelni wyższej nie lubią być tytułowani po prostu nauczycielami, bo my się mocno różnimy od nauczycieli w szkołach średnich, w podstawówkach, dlatego że tą naszą taką dodatkową funkcją jest przede wszystkim bycie naukowcem, więc nawet osobiście rozpoczynając swoją pracę na uniwersytecie, nie chciałam być nigdy dydaktykiem typowo, chciałam być naukowcem, więc dlatego bardzo często tak siebie tytułuję. No i wakacje to jest właśnie możliwość nadrobienia różnych aktywności właśnie związanych przede wszystkim z nauką.
A wracając jeszcze do tych działań związanych z organizacją roku akademickiego, bo porozmawiamy sobie jeszcze później o nocnej zmianie w życiu pracy naukowców, ale pod kątem właśnie prowadzenia badań, a jeśli chodzi o tą działalność organizacyjną, wypełnianie jakichś dokumentów, wykonywanie tych przydziałów, o których wspomniałaś, czy to też jest praca do późnych godzin nocnych, czy jednak w tych godzinach takich powiedzmy pracy administracji na uczelni?
Tak, najczęściej niestety te godziny pracy na uczelni są niewystarczające, żeby zorganizować cały ten proces organizacyjny, jeśli chodzi o dydaktykę. Dlatego, że wiąże się to przede wszystkim z możliwościami obciążenia odpowiednich sal dydaktycznych, czyli dydaktyka jest organizowana w taki sposób, żeby nie utrudniać pracy również innym wydziałom. Stąd też najczęściej jest tak, że osoby zaangażowane chociażby w przygotowanie rozkładów zajęć dla studentów odpowiednich roczników bardzo często robią to również poza godzinami swojej klasycznej pracy, dlatego że najczęściej każdy dziekan chciałby, żeby te rozkłady dla studentów znane były jak najszybciej, żeby nie utrudniać też ewentualnej organizacji roku akademickiego studentom.
Jak czujesz się jako dziekan? Czy to jest wyzwanie na przykład? Czy to jest po prostu obowiązek zawodowy? No, pracuję na uczelni, zostałam wybrana, no to muszę się tym zająć, muszę pracować na takim stanowisku. Czy to na przykład jest w pewien sposób jakaś satysfakcja, że poczułam się wyróżniona?
Dla mnie to jest przede wszystkim ogromna odpowiedzialność, dlatego że stanowisko dziekana dla mnie to jest takie stanowisko, gdzie człowiek odpowiada za organizację pracy wydziału po prostu. I tym takim przeświadczającym mi odgórnie celem jest to, żeby nie utrudniać przede wszystkim pracy odpowiednim osobom, które są zatrudnione na wydziale i tak, żeby po prostu ta ich praca mogła być zorganizowana optymalnie, żeby mieli wszystkie potrzebne narzędzia do takiej właśnie codziennej, wykonywania codziennych czynności, więc dla mnie to jest przede wszystkim odpowiedzialność. Jest to też ogromne wyróżnienie, rzeczywiście, no bo rzeczywiście ci ludzie mi zaufali, więc nie chciałabym przede wszystkim ich zawieść.
Masz jeszcze dwie prawe ręce, to znaczy prodziekana do spraw naukowych, prodziekana do spraw dydaktycznych. Oni są jakby ciągle w stałym kontakcie, pracujecie jednym zespołem 24/7, czy to jest tak, że jakieś zajęcia, jakieś sprawy do załatwienia, obowiązki są delegowane i każdy jakby idzie swoim rytmem?
Obowiązki są oczywiście delegowane, ale ja mam to wielkie szczęście, że my mamy ogromne wsparcie w sobie nawzajem, więc jeśli istnieje konieczność pomocy któremukolwiek z dziekanów, to raczej staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. Mhm. I nigdy nie jest tak, że ja nie jestem zostawiona jako dziekan sama sobie, tylko po to mam ich, żeby oni mnie wspierali, a ja ewentualnie ich, jeśli jest taka potrzeba, więc staramy sobie rzeczywiście pomagać nawzajem.
Taka trzylistna koniczynka, że tak, każdy listek tak, wspiera dokładnie. Kolejny. Skoro już wiemy, jak się czujesz w tej roli, to może przejdziemy do tego, jak w ogóle trafiłaś w mury uniwersytetu, ale zrobimy sobie krótką chwilkę przerwy.
Nocna zmiana.
Dżingiel przypomniał Państwu, jakiej audycji słuchamy. To Nocna Zmiana, w którym gościem jest dzisiaj dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. I teraz muszę zadać to trudne pytanie, którego się obawiałem, to znaczy użyć tego słowa Justynka. Czy Justynka lat 5 bawiła się zupą z chwastów w piaskownicy?
Oczywiście, jak każde dziecko myślę, w tamtych latach.
A czy Justynka lat 5 wiedziała już wtedy, że będzie profesorem?
Oczywiście, że nie. Nawet nie myślałam, że będę naukowcem. Zresztą dla mnie, szczerze powiedziawszy, moja praca naukowa typowo na uniwersytecie nigdy nie wiązała się z osiąganiem jakichś stopni czy tytułów. Dla mnie to po prostu było coś, co jest pochodną mojej pracy wykonywanej na uczelni. I zatrzymując się na uczelni, po prostu tym nadrzędnym dla mnie celem było przede wszystkim wykonywanie jakichś badań, doświadczeń. Wydawało mi się, że będę mogła mieć wpływ na cokolwiek. A te stopnie i tytuły przyszły później, szczerze powiedziawszy.
A jako dziewczynka kilkunastoletnia zastanawiałaś się, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej? No bo my chłopcy wtedy, teraz mężczyźni często bierzemy jakąś zabawkę, niszczymy ją, rozkręcamy, żeby zobaczyć jej wnętrzności, poznać mechanizm działania. Czy dziewczyny, dziewczynki, kobiety też nad światem się zastanawiają?
Oczywiście. Pamiętam jeszcze w szkole podstawowej jeden z naszych kolegów przyniósł na zajęcia z biologii królika i mieliśmy taki pomysł, że jak przetniemy na pół tego królika, to czy ukaże nam się ta ładna komórka eukariotyczna, którą możemy zobaczyć w książce do biologii. Więc pomysły były przeróżne. Na szczęście królik oczywiście został oszczędzony, ale tak, pomysły były różne.
A pamiętasz, czy może pytałaś mamę, dlaczego ciasto rośnie, to tak uprzedzając dalszą tematykę naszej
rozmowy.
Nie,
to tutaj raczej nie. Nie. Ale biologia zawsze gdzieś tam przewijała się.
To był biolchem, jeśli chodzi o liceum?
Tak.
Później jakie studia?
Później już typowo biologia w Uniwersytecie Rzeszowskim, tutaj u nas właśnie w Rzeszowie.
I jakie były perspektywy pracy po biologii? Bo to nie jest łatwy kierunek, jeśli chodzi o znalezienie po nim pracy.
Akurat ja byłam tym rocznikiem, który nie miał już na studiach możliwości wybrania specjalności nauczycielskiej, tak jak to było w latach ubiegłych.
I to była jedna z takich lepszych szans na znalezienie pracy po tym kierunku.
Tak. Natomiast dla mnie ta specjalność nauczycielska nigdy nie była tym priorytetem wyboru studiów, dlatego że ja nauczycielem jako tako nigdy nie chciałam być. A idąc na studia biologiczne, to wiedziałam zawsze, że chciałabym pracować w laboratorium. Nie było to jeszcze tak bardzo zdeterminowane dla mnie, jaki to miałby być typ laboratorium. Pamiętam, że wybierając studia, zafascynowało mnie na uniwersytecie to, że mieli do wyboru również na studiach drugiego stopnia specjalność eksperymentalną. I składając swoje podanie, od początku wiedziałam, że będę chciała właśnie w tym kierunku eksperymentalnym się kształcić.
Czyli na studiach się to wszystko ukształtowało, a decyzja o rozpoczęciu studiów doktoranckich była oczywista i była bezpośrednią kontynuacją studiów magisterskich?
Nie było to tak zupełnie oczywiste. Raczej, zresztą moją pracę magisterską wykonywałam profesora Bartosza i tematycznie trochę się ona różniła od późniejszych moich zainteresowań naukowych, ale rzeczywiście nadarzyła się taka okazja, propozycja współpracy właśnie z profesorem Sybirnym, z której skorzystałam i tym sposobem właśnie
z jednych dobrych rąk trafiłaś w dobre ręce. Bo myślę sobie teraz o tych rankingach, które się cyklicznie ukazują, o najbardziej cytowanych naukowcach na świecie, najbardziej znanych nazwiskach w świecie naukowym. I tam profesor Sybirny, profesor Bartosz, oni się przewijają.
Tak, trzeba powiedzieć, że miałam takie bardzo duże szczęście. I w ogóle tak wydaje mi się, że w trakcie mojej ogólnie pracy na uczelni bardzo często trafiam szczęśliwie na bardzo fajnych, ambitnych, merytorycznych i takich ludzi z pasją, co też w dużym stopniu mnie umacnia też w pracy tutaj. Więc profesor Bartosz to też był człowiek, który bardzo dobrze wypowiadał się zawsze o profesorze Sybirnym i on też w jakimś tam stopniu starał się względnie kierować, może nie przyszłą taką karierą naukową swoich magistrantów, ale starał się jednak w jakiś tam sposób jakiekolwiek sugestie, jeśli chodzi o dalszy ich rozwój, wskazywać. Więc to też w pewnym stopniu też wydaje mi się, że mnie ukształtowało.
Studia doktoranckie ukończyłaś, co jest w ogóle najciekawsze i co sprawdziłem, ukończyła się wtedy, kiedy ja je zaczynałem. Wymieniliśmy się na uczelni, w uczelnianych murach. No i już wtedy była jakaś propozycja pracy, czy to był ten taki moment zastanowienia, no dobrze, skończyłam te studia, To jeszcze były wtedy studia trzeciego stopnia, a teraz to jest szkoła doktorska, troszkę inne zasady, troszkę jest się bardziej wciąganym w te struktury uczelni od samego początku, a tutaj no to był po prostu wyższy poziom edukacji, studia trzeciego stopnia. Kończysz je i co wtedy? Jakie wtedy się pojawiły myśli, plany?
W momencie, kiedy ja zaczynałam studia doktoranckie, to troszeczkę organizacja studiów doktoranckich wyglądała trochę inaczej. To znaczy, generalnie doktorant musiał się przez cały okres studiów starać chociażby o to, żeby mieć jakiekolwiek możliwości nawet utrzymania. Mhm. Takiego klasycznego, czyli opłacania rachunków, wyżywienia się na studiach, więc
miejsce, ja, żeby głowę przytulić do poduszki.
W trakcie studiów zawsze byłam bardzo aktywna i chciałam zostać na uczelni, a akurat profesor Sybirny jest też takim człowiekiem, który stara się odpowiadać za swoich doktorantów, i pamiętam, że w momencie, kiedy ja kończyłam akurat studia doktoranckie, to on, rozmawiając ze mną, zaproponował, że fajnie by było rzeczywiście postarać się o etat na uczelni, no bo jednak nie chciał tych swoich doktorantów później wypuszczać. Raczej każdemu chciał organizować jakąś pracę. Jeśli nie w projektach, to typowo na takim klasycznym stanowisku. I pamiętam, że w czasach, kiedy ja kończyłam, dziekanem ówczesnego Wydziału Biologiczno-Rolniczego był profesor Czerniakowski. I pamiętam, że profesor się wtedy udał właśnie do profesora Czerniakowskiego i tak długo z nim rozmawiał, dopóki ten się nie zgodził na to zatrudnienie. Pierwotnie pracowałam na uczelni, będąc zatrudnioną na pół etatu, co już dla mnie wydawało się, że jest ogromnym sukcesem. Jak dzisiaj możemy porównać, nawet wynagrodzenie to jest jakaś, nie wiem, 1/20 może bieżącego wynagrodzenia, jeśli chodzi o taką minimalną, średnią krajową. Ale tak, chciałam wiązać swoją dalszą karierę tutaj rzeczywiście z uczelnią, dlatego że praca naukowa bardzo mi się podobała.
A jakbyś teraz już po latach tej pracy naukowej spojrzała na to wszystko z boku, czy to jest warte tego całego wysiłku, który się w to wkłada? Czy to daje jakąś frajdę, satysfakcję?
Mi daje to ogromną satysfakcję w dalszym ciągu i nie znudziło mi się do dzisiaj. W dalszym ciągu wydaje mi się, że nie chciałabym pracować w innym miejscu, dlatego że praca naukowa jest to coś, co lubię wykonywać na co dzień. I w momencie, kiedy mam możliwość wejścia do laboratorium, popracowania, to jest dla mnie najlepszy relaks. I to jest całkowity odpoczynek od tego, co się wokół dzieje na uczelni. Ogromu spraw, natłoku różnych problemów. Tam mogę już o nich nie myśleć, dlatego z bardzo taką, z dużą satysfakcją wracam do siebie, właśnie do laboratorium, do swojej grupy. No i tam rzeczywiście odpoczywam.
Fajnie, że to słowo laboratorium padło. Dobrze, że ono padło. Skoro już te szczepy rozsmarowaliśmy ezą na podłożu, to teraz musimy poczekać na wzrost i do twoich zainteresowań naukowych wrócimy za moment. W Nocnej Zmianie przechodzimy do meritum, czyli do tego, co najczęściej jest praktykowane nocami na uczelniach, robione przez długie godziny, czyli do prowadzenia badań naukowych, do twoich zainteresowań naukowych. I na początek może mały cytat z pewnego artykułu na stronie uczelni. Zajmuje się inżynierią metaboliczną niekonwencjonalnych drożdży, wykorzystując te organizmy jako fabrykę komórkową do produkcji biopaliw i wysokowartościowych substancji chemicznych. Czy to prawda?
Zgadza się. I to jest najlepsze streszczenie tego, czym się rzeczywiście zajmuję. Zawsze jak zaczynam wykłady z mikrobiologii na pierwszych zajęciach, na pierwszym wykładzie, staram się studentom uświadomić, że mikroorganizmy to coś trochę więcej, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka dla takiego typowego laika. I zwłaszcza bardzo nie lubię marginalnego traktowania drożdży. Marginalne traktowanie to rzeczywiście często się spotyka w różnych kręgach, powiedzmy, ale drożdże są szczególnie marginalnie traktowane. Jakbyśmy dzisiaj kogokolwiek zapytali o drożdże, to wszyscy nam na pewno wymienią, że są wykorzystywane do wypieku pieczywa różnego rodzaju, do produkcji wina albo alkoholi jakichś wyżej procentowych. A tak faktem, one mają taki ogromny w sobie potencjał i są na tyle skomplikowane, że bardzo wiele rzeczy na temat drożdży jeszcze nie wiemy. Chociaż wartym podkreślenia jest chociażby fakt, że na przykład właśnie te klasyczne drożdże piekarskie, które służą nam na co dzień w kuchni, to był pierwszy eukariotyczny organizm, czyli taki podobny do komórki ludzkiej, który został sekwencjonowany przez to, że genom jest znacznie krótszy. Ale rzeczywiście, tu bardzo często podkreślam, ja się zajmuję GMO, czy dla ścisłości GMM. Zwykle jak ludzie słyszą GMO to, albo GMM, to już jest koniec rozmowy. Bo wiadomo, że to jest wszystko złe tak, na tym świecie.
Największe zło tego świata.
Dokładnie, to jest na pewno GMO. A niestety to się też wiąże, wydaje mi się, że z może niewystarczającą wiedzą dotyczącą GMO czy GMM, bo drożdże to są takie mikroorganizmy, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane do produkcji przeróżnych związków. To znaczy, że właśnie możemy je wykorzystać jak tak zwane komórkowe fabryki, tak jak ładnie tutaj nam o tym już wspomniałeś.
Pewnie twoje słowa.
Tak, i lubię bardzo rzeczywiście je tak nazywać, bo jesteśmy je w stanie, tak brzydko mówiąc, zmusić do produkcji różnych związków dzięki właśnie narzędziom inżynierii genetycznej czy metabolicznej. Bardzo prosto mówiąc, jesteśmy w stanie włożyć do komórki drożdżowej metodami inżynierii genetycznej jakieś określone geny albo całe szlaki metaboliczne, które powodują to, że produkowany jest jakiś związek. I mogą to być antybiotyki na przykład, mogą to być witaminy, różnego rodzaju związki. I tym sposobem później na drodze fermentacji, która nie jest fermentacją alkoholową, bo tych rodzajów fermentacji mamy znacznie więcej niż tylko alkoholowa, jesteśmy w stanie właśnie produkować różne związki. I tutaj przykładem jest chociażby insulina i tutaj wydaje mi się, że zwłaszcza jest to super istotne dla cukrzyków, jest produkowana właśnie przez rekombinowane szczepy akurat bakterii, do których został włożony, bardzo kolokwialnie mówiąc, ludzki gen insuliny i zostały one zmuszone do produkcji właśnie tej ludzkiej insuliny. Czyli zupełnie inaczej niż to było w przeszłości, gdzie izolowano ją gdzieś tam właśnie z trzustek bydła, czy tam z trzustek trzody chlewnej i mieliśmy tylko bardzo ograniczone ilości tej insuliny. W dzisiejszych czasach w znacznie bardziej humanitarny sposób, wykorzystując po prostu mikroorganizmy, jesteśmy w stanie w ogromnych ilościach ją produkować i tym sposobem zabezpieczyć wszystkie osoby, które potrzebują insuliny do takiego klasycznego funkcjonowania w społeczeństwie. Wiele szczepionek jest produkowane w ten sposób poprzez właśnie wykorzystywanie chociażby rekombinowanych gatunków czy szczepów drożdży, więc tutaj można by było mnożyć te przykłady, ale dlatego właśnie bardzo często wspominam, że te drożdże rzeczywiście są marginalnie traktowane, bo one mogą robić znacznie więcej niż to, co nam przychodzi na pierwszy taki rzut na myśl.
Myślałaś kiedyś o tym, że te słowa, których używasz, te takie określenia, to może być szkoła profesora Bartosza, to znaczy fabryka komórkowa albo włożyć coś na przykład do komórki. Bo od razu wyjaśnię, dlaczego o tym mówię. Druga twarz tlenu, jeśli teraz nie przekręcam tytułu, bo lata temu korzystałem z tej książki, to była książka, dzięki której ja wiele rzeczy zrozumiałem, bo ona była napisana innym językiem, jak większość książek naukowych i popularnonaukowych. I te właśnie takie określenia, którymi można coś wyjaśnić, spopularyzować jakąś naukę, czyli fabryka komórkowa, albo włożyć coś do komórki, to może być jakiś wynik tego,
być może,
że pracowałaś z takim profesorem.
Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, mówiąc szczerze, ale być może tak też jest i rzeczywiście masz rację, że Druga twarz tlenu profesora Bartosza to jest bardzo dobra książka. I też uświadamia to, że w zasadzie z tym pierwszym oddechem zaczynamy umierać w jakimś tam stopniu, bo tlen z jednej strony daje nam życie, ale z drugiej strony powoduje różne procesy na poziomie komórkowym, które powodują, że gromadzą się uszkodzenia na różnych poziomach organizacji, co nas konsekwentnie doprowadza do śmierci, więc tak, książka
muszę do tej lektury wrócić po latach od ukończenia studiów na kierunku ochrona środowiska, ale polecamy tę książkę naszym słuchaczom, bo jest naprawdę świetna. Drugi wątek, który przejrzałem w twoich zainteresowaniach naukowych czy tematykach, którą się zajmujesz, to jest konstrukcja zaawansowanych szczepów drożdży do wydajnej produkcji bioetanolu z drugiego pod względem zasobności cukru na naszej planecie, czyli ksylozy, przy użyciu drożdży termotolerancyjnych.
Zgadza się, ale to się też bardzo ładnie wiąże z tym pierwszym tematem, dlatego że znów wiąże się to z modyfikacją odpowiednich szczepów drożdży, które w zasadzie naturalnie są zdolne do metabolizowania ksylozy jako tego, tak jak ładnie wspomniałeś, drugiego pod względem zasobności cukru na planecie po glukozie.
Ja tylko cytuję.
Dlatego że wszystkie mikroorganizmy rosną na glukozie bez większych problemów. Z wykorzystaniem innych cukrów jest większy problem. A dzisiaj bardzo dużo mówimy o zrównoważonym rozwoju i o ogromnym kłopocie z różnego rodzaju odpadami powstającymi w wyniku działalności różnego przemysłu. I tak rzeczywiście znaczna część tych odpadów mogłaby zostać zagospodarowana. Stąd też zajęliśmy się konstruowaniem szczepów, które zdolne by były do wykorzystywania ksylozy, dlatego że tym sposobem możemy wykorzystywać śmieci, chociażby, zanieczyszczenia, chociażby odpady przemysłu rolniczego, odpady przemysłu drzewnego, śmieci komunalne, które mniej więcej 40% śmieci komunalnych to są jakieś tam odpady, które zawierają cukry, chociażby właśnie glukozę, ksylozy i inne. Stąd też właśnie zajęliśmy się tą ksylozą, żeby w takim obiegu można było wykorzystywać śmieci do produkcji z wykorzystaniem mikroorganizmów, związków bardziej użytecznych biotechnologicznie. I etanol wyszedł tak trochę, powiedziałabym, taki typowy sposób, dlatego że ogólnoświatowy rynek swego czasu bardzo mocno zainteresował się alternatywnymi źródłami paliw.
Tak jest.
Jak wiemy, źródła kopalne się wyczerpują, więc to poszukiwanie alternatywnych źródeł jest bardzo istotne dla współczesnego przemysłu, nie tylko dla współczesnej nauki.
I zwłaszcza jeśli wyprodukujemy to z czegoś, czego już nie potrzebujemy, czyli z jakichś odpadów, z jakichś śmieci.
Dokładnie. A rzeczywiście istotną rolą nauki są badania podstawowe, ale równie istotną rolą nauki jest implementacja badań podstawowych. Więc wychodząc z badań podstawowych, jesteśmy w stanie w bardzo ładny sposób później gdzieś tam na dalszym etapie swojej pracy naukowej wdrożyć je do przemysłu. Nasza droga tutaj jest jeszcze bardzo daleka, ale pracujemy intensywnie w tym temacie również.
Kończąc ten wątek drożdżowy, chciałem jeszcze zapytać o pojęcie drożdże termotolerancyjne, że one działają w wysokiej temperaturze 45-48 stopni. W jakiej działają w takim razie drożdże, które nie są termotolerancyjne?
Klasyczne drożdże to rzeczywiście rosną w niższych temperaturach, bo tutaj znów wracamy do tematu drożdży. Tych gatunków mamy ogrom, dlatego że mamy właśnie chociażby Saccharomyces cerevisiae, mamy również ogrom drożdży tak zwanych niekonwencjonalnych, czyli wszystkie inne niż Saccharomyces cerevisiae. I klasycznie drożdże rosną w temperaturach takich od 28 powiedziałabym stopni Celsjusza do 37, i to jakby jest standardowe warunki hodowli dla wielu gatunków drożdży. Ale właśnie mamy drożdże termotolerancyjne, które są w stanie rosnąć w znacznie wyższej temperaturze. Tutaj przykładem jest chociażby Taogata polimorfa, ale też inne gatunki typu Cluveromyces marxianus, i mogłabym tutaj wymieniać ich jeszcze ogrom. Natomiast z naszego punktu widzenia jest to o tyle istotne, że wiąże się z ich właśnie późniejszym wdrożeniem. Dlatego, że tutaj już wchodzimy bardziej w tą strefę taką technologiczną i z ewentualną ekonomiką procesu produkcji bioetanolu. Dlatego, że w momencie, kiedy wykorzystujemy drożdże Saccharomyces cerevisiae, Agataea polimorfa, i wychodzimy z po prostu z jakichś odpadów zawierających cukry, no to w jaki sposób musimy te cukry wyciągnąć, brzydko mówiąc, z tych odpadów, więc po prostu je zhydrolizować. I w nauce został zoptymalizowany taki sposób nazywany jednoczesną sacharyfikacją i hydrolizą, cukrzaniem i fermentacją, mówiąc tak już całkiem prosto. Czyli w jednym pojemniku jakimś reakcyjnym, w jednym naczyniu można by było prowadzić proces hydrolizy, czyli uwalniania cukrów, który jest bardzo często wprowadzony w takiej temperaturze przynajmniej 50 stopni Celsjusza i później fermentacja. Więc w momencie, kiedy mamy drożdże termotolerancyjne, to jesteśmy w stanie ten proces rzeczywiście w tym jednym pojemniku prowadzić. W innym wypadku musimy to rozdzielić, co wiązałoby się z wyższymi kosztami. Stąd też właśnie skupiliśmy się na termotolerancyjnych.
Słysząc, jaką masz wiedzę związaną z drożdżami i ile możesz o nich opowiadać, myślę, że przydałaby się jeszcze druga godzina audycji, więc uznajmy, że temat drożdży kończymy, stawiamy kropkę, a do tematów innych, około naukowych, wrócimy za kilka minut.
Psst, to jest nocna zmiana.
Znowu posłużę się cytatem, bo przed chwilą powiedziałaś, to jest fajne, kiedy rozmawialiśmy o kolejnym wątku pracy naukowej, który chciałem poruszyć, czyli różnego rodzaju wyjazdach, umiędzynarodawianiu badań naukowych, wymieniania się doświadczeniami z naukowcami z innych krajów. To jest oczywista część pracy, dla ciebie pewnie tak.
Tak,
dla wszystkich to jest oczywista część pracy. Jako dziekan możesz się wypowiedzieć, czy ludzie chętnie wyjeżdżają za granicę, nie boją się tego, wymieniają się z innymi naukowcami, którzy przyjeżdżają na ich uczelnie?
Ja mogę powiedzieć na początku jako młody naukowiec, jak do tego podchodziłam. Jako młody naukowiec byłam bardzo przestraszona tymi wyjazdami. I myślę, że jak każdy z nas, bo to jest jakiś rodzaj wychodzenia ze swojej strefy komfortu. I o ile rzeczywiście fajniej by było pracować u siebie w laboratorium i pracować w otoczeniu, który się zna, to o tyle wydaje mi się, że wyjazdy otwierają nas nie tylko jako naukowców, ale też jako ludzi, bo musimy komunikować się z osobami z innej kultury chociażby, z innego kraju, w innym języku. To nigdy nie jest komfortowe. I tak jak ja wspomniałam swój pierwszy wyjazd, to on już miał miejsce na pierwszym roku moich studiów doktoranckich. Po pierwszym, w zasadzie pół roku moich studiów doktoranckich, profesor zakomunikował mi, że jedziesz do Szwecji. Byłam bardzo niezadowolona, tym bardziej, że powiedział, że ten wyjazd będzie trwał pół roku.
No to
i wydawało mi się, że to jest trochę za wcześnie, jestem za mało doświadczona i fajnie by było jednak w tym środowisku, które i tak było dla mnie nowe, w moim laboratorium nowym w Rzeszowie, jednak się troszeczkę bardziej jakoś
poczuć
tak
pewnie.
Poczuć pewnie właśnie, niż od razu jechać i się odnajdować jeszcze w nowym środowisku. Ale z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja i w zasadzie cieszę się, że do tych wyjazdów w tych pierwszych latach mojej pracy jako doktorant wielokrotnie zmuszał mnie profesor. Dlatego, że właśnie to otworzyło mnie trochę na różne doświadczenia i bardzo mocno spowodowało, że moje doświadczenie naukowe też wzrosło, dlatego że wydaje mi się, że pracując stale w jednym zespole badawczym na uczelni, czy w jednej grupie, czy w ogóle wśród tych samych ludzi, człowiek się przestaje rozwijać w pewnym momencie.
Popada w rutynę, zgadza się.
Tak. A jadąc w jakiekolwiek inne miejsce, uczysz się nowych metod, nowych technik, trochę opanowujesz język, uczysz się przeróżnych rzeczy, nie tylko takich stricte naukowych, ale wiele kompetencji miękkich się nabywa w tym czasie. Więc uważam, że dla naukowca wyjazdy naukowe są bardzo ważne, dlatego że uczą wielu rzeczy, a z drugiej strony to nie są tylko już takie wyjazdy typowo stażowe, moim zdaniem istotne, ale też właśnie konferencyjne, też poza Polskę, dlatego że spotykamy się w grupie naukowców pracujących w różnej tematyce, ale mających jakieś tam, powiedzmy, wspólne cele. I my akurat bardzo często jeździmy na różnego rodzaju konferencje typowo drożdżowe, czyli spotykamy różnych ludzi z wielu krajów, ze świata całego w zasadzie, pracujących z drożdżami, różnymi gatunkami tych drożdży. I też tym sposobem raz, że nabywamy pewnych kontaktów i przez to na przykład możemy mieć wspólne publikacje naukowe, albo na przykład rozpoczynać jakieś projekty, a z drugiej strony też mamy inspirację na nowe badania, co też jest fajne. I jeszcze jako dodatkowa taka, wydaje mi się, bardzo mocno fajna sprawa, to ja nie lubię porównywać się do kogoś innego, czy do jakiejś innej grupy, ale możemy, tak można powiedzieć, usytuować swoje badania na takiej arenie międzynarodowej i stwierdzić, czy to, co robimy, to gdzieś tam jednak jest ulokowane w tych współczesnych trendach w nauce. Więc jest to fajne.
A czy jakimś materiałem badawczym wymieniacie się między sobą?
Tak, jest to łatwiejsze. Rzeczywiście jest to łatwiejsze, dlatego że w momencie, kiedy znam jakiegoś naukowca z konkretnego laboratorium, to znacznie łatwiej jest napisać do tej osoby z prośbą o cokolwiek. Chociażby jakiś plazmid, o jakiś szczep drożdży, i w drugą stronę działa podobnie. Zresztą często to działa również, jeśli chodzi o wymianę doświadczeń, jeśli chodzi o właśnie samą kwestię publikacji. Mhm. Więc tak, jak najbardziej to jest zawsze pozytywne.
To może być nieco trudne pytanie, bo tych miejsc, które odwiedziłaś naukowo, jest sporo, ale czy były jakieś, które cię zaskoczyły pod tym kątem, że naukę w tych miejscach robi się inaczej niż w Polsce?
Nie. Właśnie i dlatego to nam pozwala na nabycie takiej pewności, że nie jesteśmy w niczym gorsi. Dlatego, że wydaje mi się, że Polacy mają bardzo brzydką cechę mówienia, jak to u nas bardzo często jest źle albo czegoś nie mamy. A tak rzeczywiście możliwości u nas są podobne. Dzisiaj, jeśli chodzi o wyposażenie laboratoriów i o możliwości polskiej nauki, to nie mamy się czego wstydzić. I tak rzeczywiście mamy wszystko to, co jest nam konieczne do realizowania nauki na takim dobrym, światowym poziomie. Więc nie.
Kończymy bardzo optymistycznie, ale jeszcze zanim zakończymy, to muszę cię zapytać o odskocznie od nauki. Na pewno jest coś, co pomimo tego, że no myślę, że to słychać, czuć, słychać w twoim głosie, że pasjonujesz się twoją pracą zawodową, lubisz, kochasz to, co robisz, to musisz mieć, bo nie, albo mogę się mylić, masz jakąś odskocznię od świata naukowego?
Jeśli chodzi w ogóle o moją pracę, to dla mnie już w ogóle zaczynając swoją pracę na uczelni, mocno zmieniają się funkcje i role na uczelni. Najbardziej tak ciepło wspominam czas, kiedy byłam doktorantem. Miałam największą swobodę naukową, najwięcej czasu na realizowanie swoich ewentualnych różnych pomysłów.
Pełna zgoda.
Więc to był najlepszy czas na uczelni dla mnie. Później tych obowiązków dochodzi trochę więcej, bo zderzamy się też z biurokracją i różnymi obowiązkami wynikającymi z pracy, które niekoniecznie zawsze są tym, co chcielibyśmy robić. Więc dla mnie odskocznią i fajnym etapem w pracy jest pójście do laboratorium i zrobienie czegoś naukowego przez taki dłuższy okres czasu. Więc to jest rzeczywiście miejsce, gdzie odpoczywam. Natomiast po pracy to tak, rzeczywiście.
Czyli trafiłem, jest coś takiego.
Mam, tak, zresztą wydaje mi się, że każdy powinien mieć jakieś tam małe swoje hobby, jakieś swój taką malutką niszę, która jest czymś cokolwiek innym niż praca. I dla mnie to jest słuchanie podcastów różnego rodzaju. Najbardziej to są podcasty typu True Crime. To jest coś, co uwielbiam. I oglądanie dobrego filmu, dobre kino, to jest też coś, co lubię. I muzyka, chociaż muzyka to taka całkowicie niepopularna, więc tutaj nawet nie będę wspominać jaka. Zachowam to dla siebie, ale to są główne te moje odskocznie od życia codziennego.
Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze nocne spotkanie w nocnej zmianie, za tą rozmowę, za podzielenie się ze słuchaczami tą pasją do nauki, bo ja to słyszałem, ty to dobrze wiesz, myślę, że nasi słuchacze również mogli się o tym przekonać. Moim gościem była doktor habilitowana Justyna Ruchała, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dziekan Wydziału Biotechnologii Collegium Medicum, ale jak powiedziała mi, nie wiem czy to na antenie, czy poza anteną padło, naukowiec bardziej niż dziekan. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie, bardzo przyjemnie było się z Tobą spotkać. Dziękuję za zaproszenie.